з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «З Наднімна і Березини». Припомнімо дісяй об шибиваюнцих юж понад 10 місяців в страшних варунках білоруського в'язня Анжеліце Борис і Анджею Почабуті, а також відвідімо музеєм пам'яті Сибіру в Біомстоку, в котором учоно 82-го річниця першої масової депортації поляків на Всхід. В своїй колійності історик Ігор Мєльніков оповє о вимяні єнців воєнних між німцями і Зв'язком Радянським. При мікрофоні Олександр Роман, а зачинаємо програму з відомості.
Поляці на Білорусі.
Видаження,
факти
і опінія.
Юж понад 10 місяців Олександр Лукашенко отримує в закладниках наших родаків. Президент Зв'язку поляків на Білорусі Анжеліка Борис została арештована 23 марта, а дзенника Шанджей Почобут 25 марта. Поляці знайдуються в суровому в'язненні в Жодині. За кратами са систематично ограничені в кореспонденції ораз доступі до потрібних леків, що споводувало поважні проблеми здоровотні у Анжеліки Борис. Вчесній 2 місяці в Лукашенковському в'язненні спенділи дівачки польській мішості Марія Тишковська, Ірина Бернацька і Анна Панішева. Обецнє кобєти знайдуються в безпеченстві. В своїй колійності Олександр Лукашенко не ограничився арештом полонійних дівачі, розмови о зліквідуванні карти поляка, ограничення дявань польських осередків навчання, а також війна інформаційна, очерняюнця нашу історію, власне в такий спосіб диктатор пробує звальчити польськость на Білорусі. Об причинах антипольської політики лукашенковського режиму оповіда повномоцник жонду до справ полонії поляків за границею Ян Дзєдзічак.
Режим Олександра Лукашенки свою кампанію проти поляків на Білорусі, ale też na całym świecie, chce przykryć w opinii publicznej swoje skandaliczne zachowania, swoje niedociągnięcie, swoją indolencję. Stąd ta próba skłócenia Białorusinów z Polakami, próba nieudana, bo Białorusini z Polakami są bardzo blisko, jesteśmy najbliższymi sobie narodami.
Przeciwko członkom Związku Polaków na Białorusi wszczęto postępowanie w oparciu o paragraf 130 Białoruskiego Kodeksu Karnego. Оскаржені сов о рехабілітації нацизму і поджигання до ненависті на тле народовостьовим. Анжеліка Борис і Анджей Почобут могли спендзіть в'язненню аж до 12 лат. В'язнених в страшних воронках поляків можна веспшить, висилаючи листи. Ліст повинен бути написаний в язику російським люб білоруським, жеби пшесть цензури, а наступні висланий до в'язнення в Жодино. Вціж без розв'язання позостає ситуація на границі польсько-білоруській. Польські жовнежі щоденно спотикаються з небезпеченством в постаті агресивних проб продертися до краю, а також провокацій зі сторони лукашенковських служб мундурових. Перед дні тему Страж Гранична заобсервувала шчали зброні сигналової по стороні Всходнього Сонцяда. До здарження дошло в околицях Кринок. Через цілу час тривання кризису дівання нелегальних мігрантів сов координоване через білоруських функціонарюше. Доводим на то, сов здієнця й на грані, на яких відать, як особи вбрані в мундури військове, привожав люди під лінію гранічну. Мігранти, яким удалося вручити додому, не раз інформували о тим, що сов змушані через функціонарюшу білоруських служб спеціальних до нелегального перекрочення границі. Випадку відмови були часто піддавані тортурам. В зашим року польська страж гранічна занотувала праві 40 тисяч проб продертися до краю. В 2022 року юж понад 1000 осіб пробувало нелегально перекрочити границі польсько-білоруську. От 1 грудня до 1 марта 2022 року на терені при границі з Білоруссю обов'язує заказ перебування. Обіймує он 115 місцевості воєводства Подляського і 68 місцевості воєводства Любельського. Пробує Олександра Лукашенки дестабілізовувати ситуацію в краях Унії Європейської можна з певністю назвати неуданов. Мові дзенніка ж Білсат ТВ з Мітер Міцкевич.
Очевидно, Лукашенка хоче показати, що ще не піддає. Очевидно, він зараз не знає, як взагалі му показати цей конфлікт, бо є очевидно, що він в тим конфлікті програв, але надалі хоче робити то напінче з того поводу, щоб просто теж для такої публічності білоруській показувати, що надалі там щось є, що то взагалі був такий правдивий проблем і так далі.
Хоч напінці на границі польсько-білоруський спада в цілю забезпечення краю перед нелегальною міграцією зачато будови потужної запори. Конструкція стане на 186 кілометрах границі і буде мати 5,5 метра високості. Будова запори триває рівночесні на 4 відтінках. Розпочалося одвірцення і бетонування в землі палі. Наступні заплановано монтаж сталових слупів і пшенців. Po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 roku wiele Białorusinów było zmuszono do ucieczki z kraju przed represjami ze strony dyktatorskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Znajdując się w obcym kraju, duża część tych osób doświadcza trudności z integracją w społeczeństwo danego państwa. Najczęściej związane one z nieznajomością języka. Żeby pomóc uciekinierom z Białorusi przyzwyczaić się w nowym środowisku, w Warszawie rozpoczęto czytanki polskich książek. Akcja została zorganizowana przez Fundację Czytam z Tobą w siedzibie Białoruskiego Młodzieżowego Hubu. Oprócz elementu edukacyjnego, te spotkania mają służyć zbliżeniu kultur, mówi przedstawicielka fundacji Barbara Laskowska.
Bardzo chcemy, żeby te spotkania tutaj, przy książce, były spotkaniami integracyjnymi, żeby tutaj rzeczywiście się spotykały różne kultury, żeby można było się ubogacać, żeby się wymieniać, poznawać siebie nawzajem. Kiedy ktoś przyjeżdża i jest w obcym kraju, trudno jest wejść do świata, a Białorusini widzę, że są bardzo zaciekawieni naszą kulturą i właśnie tym, co w ogóle jest w Warszawie.
Wspólne czytanie jest doskonałą formą nauki języka, uważa uczestniczka spotkania Bożena Szamowicz.
Mi się wydaje, że to jest bardzo skutkowe takie zajęcie, lekcje, bo już po kilku minutach było słychać, jak Białorusinki szybko się orientują, zaczynają odpowiadać przez te czytanie, już chcesz rozmawiać po polsku.
W przypadku stałego zainteresowania ze strony białoruskiej diaspory organizatorzy planują prowadzić regularne wspólne czytanki w białoruskim młodzieżowym hubie znajdującym się na placu Konstytucji 6 w Warszawie.
Hej dziewczyno, hej droga, jakieś wojsko idzie drogą, trzymaj pieniądze, trzymaj zegarek. Gruby, co na wszędzie, na kradzionym koniu jedzie. To Rokoszowski, marszałek polski, Krisiel gry. A ja myślałem, że to trzewi, że to kryty słowo chleni. A to bolszewik, bolszewik, Krisiel gry. Przyjdą nocą, gwałcą smrodze, na kradzionej gdzieś po drodze, zostawią dzieckiem, dzieckiem radzieckiem. Krisiel, a ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci, a to Sowieci, Sowieci. Krisiel, a ja myślałem, że skrzek broni, że to kurde alfonskoni, a to czerwoni, czerwoni, gryzie, cza, cza, cza.
To program z nadniemnej Berezyny. Na falach 98,1 Białystok i Grodno. Na falach 99,2 Białopodlaska i Brześć. Jesteśmy również na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonii Polacy za granicą 2021. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Życie z pasją.
Wywiady,
reportaże,
aktualności.
Minęła 82. rocznica początku wywózek na Sybir polskich obywateli z terenów II Rzeczypospolitej, które zostały przyłączone do ZSRR po agresji sowieckiej 17 września 1939 roku. Przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku mieszkańcy miasta oddali hołd ofiarom deportacji na wschód. O tym, jak przebiegały tragiczne wydarzenia tamtych lat, opowiada dyrektor muzeum profesor dr habilitowany Wojciech Sleszyński.
W nocy z 9 na 10 lutego rozpoczęła się akcja zorganizowania pierwszej wywózki. O godzinie 19 zaczęły wyjeżdżać w teren oddziały NKWD, które miały przeprowadzić akcję aresztowania, a następnie deportacji Polaków na wschód. Pierwszą wywózką objęci zostali przede wszystkim osadnicy wojskowi i leśnicy. Z punktu widzenia władz sowieckich były to grupy, które stanowiły największe zagrożenie dla bezpieczeństwa na okupowanym terenie. Trzeba pamiętać, że aresztowania trwały tak naprawdę od pierwszych dni okupacji. Natomiast deportacja była zupełnie nowym rodzajem represji, bo olbrzymim zaskoczeniem objęła nie tylko mężczyzn, ale objęła przecież osoby, które praktycznie nie stanowiły zagrożenia dla władz sowieckich, czyli dzieci, kobiety i starców. Jeśli chodzi o pierwszą deportację, obliczamy na podstawie dokumentów NKWD, że było to ponad 140 tysięcy. Jeśli chodzi o tak zwany obwód białostocki, bo tak się nazywała jednostka administracyjna, to było około 12 tysięcy osób. Deportacja, która została zorganizowana w nocy z 9 na 10 lutego, była przeprowadzona na wszystkich dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Dzisiaj to oczywiście jest Białostoczyzna, ale także to jest Wileńszczyzna, to jest zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina. To są te obszary, które po 17 września 1939 roku były okupowane przez Armię Czerwoną.
Te dni, rocznica deportacji wywózek Polaków, zawsze są w sercach mojej rodziny.
Jerzy Bołtuć, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.
Gdyż i dziadek, i babcia, i wujkowie zostali wywiezieni podczas drugiej deportacji kwietniowej. Nie wrócili nigdy na swoje miejsce, czyli do swojego domu. Po zakończeniu wojny zostali wygnańcami właściwie. Mieszkali w Stanach Zjednoczonych, część wróciła do Polski, a część właśnie ta, która została w Ameryce, jest pochowana w ziemi amerykańskiej. Wujkowie moi, tak samo i dziadek, brali udział w wielu bitwach, w wielu wydarzeniach, między innymi pod Monte Cassino, więc byli żołnierzami generała Władysława Andersa. Po wywózce już na teren Syberii i Kazachstanu też nie mieli kontaktu ze sobą. Dopiero ten moment, kiedy można było tworzyć armię generała Andersa, mogli się ze sobą spotkać i widzieć.
Ja zostałem wywieziony mając 6 lat. Z matką i z siostrą. Ojciec już był w którymś łagrze, w Komi SSR, jako uczestnik wojny obronnej.
Tadeusz Chwieć, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Zawieziono nas po półtoromiesięcznej podróży do Kazachstanu, do Pawłodarskiej Oblasti. Tam przez 6,5 lat walczyliśmy z nieszczęściem, z wszystkimi bólami, głodem, wszystkimi represjami, jakich doznaliśmy. Było ich tyle, że to chyba nie człowiek wymyślił, a sam diabeł. Ale głęboka modlitwa, głos kierowany do Boga sprawił, że i wytrzymaliśmy, i powróciliśmy do kraju. Oczywiście sprawa samego życia na zesłaniu to jedyna udręka. Na wiele tematów rozmawialiśmy, ale zawsze o jednym tylko myśleliśmy. Jak tu wykombinować, żeby chociaż coś zjeść? Choć kawałeczek chleba. Bo człowiek głodny to człowiek i bez humoru, i boleje, cierpi i ma inne zupełnie cechy człowieka, jakie w naturze ma. Przecierpieliśmy 6,5 lat, wróciliśmy do Białegostoku i tu żyjemy.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przybytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamiętam już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnij ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń.
wiesz, a twój dom wśród zielonych pól to nowy dzień. Jak my wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
W 1939 roku w niewoli niemieckiej znalazły się tysiące żołnierzy Wojska Polskiego. Znaczną ich liczbę stanowili Białorusini, którzy próbowali uciec z niemieckich obozów i wrócić do domu. Jednak w BSRR zostali aresztowani i skierowani na Syberię. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych Niemcy i Sowieci przeprowadzili wymianę jeńców wojennych. Dokonano tego na mocy decyzji Rady Komisarzy Ludowych ZSRR podjętej 14 października 1939 roku. Zgodnie z tym dokumentem władze radzieckie przekazali Niemcom 37 133 polskich żołnierzy urodzonych na terenach, którzy w wyniku rozbioru II Rzeczypospolitej pozostali za Rzeszą. Z kolei 13 544 polskich żołnierzy urodzonych na terenie zachodnich obwodów Białorusi oraz Ukrainy wpadło w ręce NKWD. Później część, głównie szeregowych, została uwolniona, innych skierowana do obozów. Jednak po wymianie polskich jeńców wojennych w niemieckich obozach i punktach zbiorowych pozostało sporo Białorusinów. W końcu sami musieli zdecydować się o swoim losie. Za Bugiem czekała na nich rodzina. Wierzyli, że wojna już się skończyła, a władze radzieckie nie będą karać ich za to, że służyli w polskim wojsku. W takiej sytuacji znalazł się mieszanym pochodzący ze wsi Szweple, która leży obok Królewszczyzny, Włodzimierz Buka. Przed wojną zdążył wraz z rodziną popracować we Francji i dzięki temu zarobił pieniądze na zakup ziemi. W 1932 roku rodzina Buka wróciła do Polski i zaczęła uprawiać właśnie 12 hektarów ziemi. W marcu 1938 roku Włodzimierz został powołany do Wojska Polskiego. Białorusina skierowana do 33 Pułku Piechoty w Lomży. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku ta jednostka wojskowa wchodziła w skład 18 Dywizji Piechoty, która z kolei była częścią grupy operacyjnej Narew. W krwawych walkach z Niemcami pod Zambrowem 18 dywizja została rozbita, a resztki 33 pułku wycofali się w rejon Czerwonego Boru, gdzie walczyli z wrogiem do początku października. Po zakończeniu działań wojennych wielu żołnierzy z tego pułku znalazło się w niewoli niemieckiej. W ręce Niemców wpadł też Włodzimierz Buka. Wkrótce skierowano go do pracy u niemieckiego ziemianina. Białoruski chłop zamienił się w bezpłatną siłę roboczą. Włodzimierz nie pogodził się z taką sytuacją i w lipcu 1940 roku wraz z towarzyszami postanowił uciec do domu. Byłym polskim żołnierzom udało się niezauważono przekroczyć nową granicę sowiecko-niemiecką, a kilka dni później Buka był już w domu. Wkrótce Białorusin został zabrany do NKWD, a później przywieziony do więzienia w Grodno. Były żołnierz musiał siedzieć z polskimi kryminalistami. Podczas przesłuchań funkcjonariusze NKWD potrzebowali, aby Białorusin przyznał się do współpracy z wywiadem niemieckim. Ale chłop trzymał się. Trójka oskarżyła byłego żołnierza o nielegalne przekroczenie granicy państwowej i skazała go na 3 lata więzienia. Jesienią 1941 roku Włodzimierz Buka został zwolniony z obozu w Archangelsku i skierowany do dyspozycji Wojska Polskiego w ZSRR. Ale Białorusin zrezygnował z dalszej służby wojskowej. Do 1943 roku Władimir Bucha pracował cicho, a gdy z powodu Katynia rząd Sikorskiego zerwał stosunki dyplomatyczne z Kremlem, byłego polskiego poddanego ponownie aresztował NKWD. Sąd skazał chłopa na 5 lat więzienia, które spędził w więzieniu w Permiu. Również tragiczna była historia Iwana Leszkiewicza. Fragment aktu oskarżenia sporządzonego 3 grudnia 1940 roku przez starszego śledczego NKWD obwodu wilejskiego Moskalewa. 11 września 1940 roku za nielegalne przekroczenie granicy z Niemiec do ZSRR został zatrzymany i pociągnięty do odpowiedzialności Leszkiewicz. Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykazało, że podczas wojny polsko-niemieckiej w sierpniu 1939 został zmobilizowany do wojny, a we wrześniu 1939 przez żołnierzy niemieckich został wzięty do niewoli. Będąc w niewoli, Leszkiewicz pracował w różnych pracach u właściciela ziemskiego do września 1940 roku, a 8 września uciekł z niewoli do ZSRR. Nielegalne przekroczenie granicy tłumaczy tym, że szedł do stałego miejsca zamieszkania, do swojej rodziny mieszkającej w powiecie ośmieńskim. W oparciu o powyższe Leszkiewicz Iwan, urodzony w 17 roku, pochodzący ze wsi Powierze, rejonu ośmieńskiego, obwodu wilejskiego, Białorusin, jest oskarżony o to, że nielegalnie przekroczył granicę z Niemiec do ZSRR. To znaczy o przestępstwo przewidywane artykułem 120 Kodeksu Karnego BSRR. Sprawa śledcza nr 79748 podlegała rozpatrzeniu przez specjalną naradę przy NKWD ZSRR. Co to za artykuł 120? W Kodeksie Karnym BSRR z 1 stycznia 1940 roku na stronie 35 czytamy. Cytat. Artykuł 120 punkt A. Wyjazd za granicę lub wjazd do ZSRR bez ustalonego paszportu lub tymczasowych dowodów osobistych przez osobę przyjeżdżające do miejscowości, w których wprowadzono system paszportowy, pociąga za sobą prace naprawcze na okres 1 roku. Punkt B. Pobyt w miejscowościach, w których wprowadzony system paszportowy oraz posiadającym paszport lub dowodu tymczasowego wiąże się z pozbawieniem wolności do 2 lat. Większość byłych polskich żołnierzy, którzy uciekli do BSRR, oskarżono jednocześnie o 2 punkty. Dlatego też wyrok więzienia wynosił zwykle 3 lata. W kwietniu 1941 roku matka Iwana Leszkiewicza napisała list do prokuratora obwodu wilejskiego, w którym prosiła o uwolnienie jej syna. Mój syn został przyjęty do przymusowej służby wojskowej w polskim wojsku w marcu 1939 roku. Dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie był do momentu, gdzie dowiedział się, że jego ojczyzna stała się wolna i szczęśliwa. Jestem matką i mam nadzieję, że władze radzieckie zlitują się nad nami i uwolnią naszego syna. Czytamy w tym liście. Jednak w Sowiecie wyrok pozostawili bez zmian. Takich tragicznych historii na radzieckiej Białorusi w latach 1940-1941 było dość sporo. Rodzice, żony, krewni pisali listy do milicji, NKWD, prokuratury i prosili, błagali władze robotniczo-chłopskie o uwolnienie ich synów, braci, mężów. Sami byli żołnierze Wojska Polskiego, siedząc w sowieckich więzieniach, nie zdawali sobie sprawy, za co zostali tam skierowani. Po prostu wracali do domu na Białoruś. Bolszewicy widzieli jednak w nich wrogów. Dziś trudno powiedzieć, ile dokładnie Białorusinów, byłych żołnierzy Wojska Polskiego, zostało skazanych za przekroczenie granicy radziecko-niemieckiej w okresie 1940-1941. Na początku lat 90. większość z tych ludzi została zrehabilitowana decyzją prokuratury już niepodległej Białorusi.
Z Nadniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia,
komentarze,
historie i wspomnienia.
Program z Nadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 9.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. До услышания! Он
natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklaski brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Kajtany połamak, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli ilu nich, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali próg. Ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz. Milczał słucha.
Patrzy na ruch.